Tytuł mojego referatu jest następujący. Doskonale obojętny. Zarys współczesnej krytyki Tomaszowego pojmowania niezmienności Boga. Tomaszowe rozumienie Boga dzieli współcześnie losy całej jego metafizyki. Bardzo często jest poddawane krytyce i negacji. Są one szczególnie zdecydowane wobec przypisywanej absolutowi niezmienności jako koniecznego elementu jego doskonałości. Temat ten pojawia się na wielu miejscach w komentarzach świętego Tomasza do dzieł filozoficznych i ksiąg Pisma Świętego, ale w sposób najbardziej całościowy został opracowany i wyrażony w pierwszej części Sumy Teologii, kwestie 4, 9, 10 i 13. Akwinata argumentuje tam, że niezmienność Boga wynika z jego doskonałości. Zarówno doskonałość, jak niezmienność rozumie w sposób absolutny, niedopuszczający żadnego ograniczenia lub relatywności. Dla Tomasza cokolwiek jest tym bardziej doskonałe, im bardziej jest urzeczywistnione, odpowiednio do swojej natury. Zatem podstawową doskonałością jest akt istnienie. Bóg, jako pierwsza zasada w porządku przyczyn sprawczych, jest pośród nich najdoskonalszy, czyli w najwyższym stopniu urzeczywistniony. Jest czystym, nieskończonym aktem, w którym nie ma nic więcej do urzeczywistnienia, żadnej możliwości, zawsze pochodnej wobec urzeczywistnienia. Właśnie dlatego jest też nieskończony i prosty, niezłożony. Oznacza to także, że jest niezmienny i nie może dokonać się w nim jakikolwiek ruch polegający na przejściu z możności w akt, bo w nim nie ma żadnej możności. Jest tylko czyste, bezgraniczne urzeczywistnienie. Nie jest to niezmienność w słabszym sensie dopuszczająca przy przyjęciu niezmienności pod pewnymi względami zmienność w innych wymiarach bytowych, jak na przykład niezmienność substancji wobec zmienności przypadłości. Jest to niezmienność w najmocniejszym sensie, na najgłębszym poziomie ontologicznym. Niezmienność absolutna, wykluczająca wszelką zmianę pod jakimkolwiek względem. Jest to niezmienność, po pierwsze, metafizyczna, bo Bóg nie może ani zacząć, ani przestać istnieć. Po drugie, niezmienność fizyczna, bo nie może się zmienić wewnętrznie, ani ulec działaniu zewnętrznej przyczyny. Po trzecie, niezmienność intencjonalna, bo nie może on poszerzyć lub ograniczyć swojego poznania. Oraz w końcu, po czwarte, niezmienność moralna, bo nie może zmienić swoich wolnych wyborów, nie może naruszyć swej absolutnej wierności wobec prawdy i dobra. Właśnie takiemu pojmowaniu Boga przeciwstawia się współcześnie szereg kontrargumentów. Można je podzielić, po pierwsze, na ogólne, kulturowo-filozoficzne, po drugie, specyficznie chrześcijańskie, oraz po trzecie, konkretnie rzeczowe, odnoszące się do samego sposobu dowodzenia świętego Tomasza. Część pierwsza. Dezaktualizacja paradygmatu kulturowo-filozoficznego. Z jednej strony filozofia, jako najbardziej radykalne i bezkompromisowe poszukiwanie prawdy, chce za nią uznać tylko to, co sprawdziła i uzasadniła wszystkimi aktualnie jej dostępnymi środkami. Stąd bierze się jej fundamentalna nieufność, kwestionowanie i powątpiewanie we wszystko, co jeszcze temu procesowi nie zostało poddane. A więc także znaczną część osobistej wiedzy zdroworozsądkowej, ogólnokulturowej i nawet naukowej, zwłaszcza dyscyplin humanistycznych. Z drugiej strony, żadnemu filozofowi nie udało się i pewnie nigdy się nie uda, przebadać w ten kompletny sposób chociaż te przekonania, które są ważne dla niego samego, którymi się posługuje i które wyznaczają kształt jego myślenia oraz egzystencji. Zarówno do peryferii, jak i osnowy każdej filozofii należą przekonania przyjęte na zasadzie, nie zawsze nawet uświadomionej, filozoficznej wiary. I nie są to bynajmniej jedynie jej aksjomaty. Kształt i treść każdej filozofii do pewnego stopnia zawsze są wyznaczone przez kształt i treść kultury, w ramach której zostaje stworzona. Proces powstawania każdej filozofii, przynajmniej częściowo, zawsze polega na zupełnie bezkrytycznym przejmowaniu kulturowych prawd oraz przesądów. I to nawet gdy myśliciel stara się poznawać w sposób radykalnie uczciwy, z samego dna gruntu rzeczywistości, biorąc w nawias nawet najbardziej powszechne, ulubione i pewne przekonania swoich czasów. Szczególnie wyraźnie widać to, analizując dzieje filozoficznych systemów na tle ewolucji kultury, w ramach której powstawały oraz której choćby i nawet wyróżnioną, centralną cząstkę stanowiły. Zawsze obserwujemy tutaj sprzężenie zwrotne. Znacząca zmiana ważnej filozofii powoduje zmiany w kulturze, ale też znacząca zmiana kultury, szczególnie w jej wysokim, duchowym wymiarze, z reguły powoduje zmianę filozofii. Prawu temu tak samo podlega zarówno nasze popularne, jak i filozoficzne pojmowanie Boga. Także ono w niemałym stopniu może być i jest wyznaczone kształtem oraz treścią aktualnego paradygmatu kulturowego. Prawo to także dobrze tłumaczy różnicę między naszym a Tomaszowym pojmowaniem Boga. Przecież z braku czegoś lepszego budował on swoje rozumienie na fundamencie filozofii Arystotelesa, która jak każdy fundament ściśle określa kształt dzieła, przynajmniej w rzucie pionowym. Trzeba uznać, że jest to najbardziej dojrzała spośród wszystkich filozofii starożytności, ale jednak starożytności. Filozofia średniowiecza daje się w ten sposób w znacznym stopniu zredukować do filozofii wcześniejszej epoki i paradygmatu jej kultury, ze wszystkimi tego konsekwencjami. A jak dobrze wiadomo, w starożytności człowiek zmuszony przede wszystkim do starania się o zapewnienie sobie elementarnych warunków egzystencji w zmaganiu z żywiołami świata, skupiony był właśnie na tym świecie, na kosmosie. Poznawał go, lękał się go i podziwiał. Dysponując bardzo ubogimi świadectwami historycznymi oraz mozolnie osiągając postęp cywilizacyjny, posiadał też bardzo ograniczoną świadomość znaczenia dziejów i zmienności kultury. Jego historia była po prostu jeszcze zbyt krótka. Jego pojmowanie świata, siebie i z konieczności Boga było dlatego bardzo statyczne. Dużo mniej niż dzisiaj znaczył on też sam dla siebie, o czym świadczy chociażby powszechna łatwość, z jaką przyjmował, przynajmniej dla innych, status niewolnika, albo podporządkowywał się całkowicie władcy. Nic dziwnego, że w takim świecie ideałem doskonałości było to, co materialnie najbardziej trwałe i niezmienne, jak skały gór czy byty matematyczne. Nic dziwnego, że konsekwentnie dominację zdobywały sobie filozofie myślące absolut jako doskonale niezmienny byt, wyniesiony ponad wszelką przypadkowość tego świata, szczególnie ludzkiego, jak te Parmenidesa, Platona, Arystotelesa i Filona z Aleksandrii. Nic dziwnego, że na margines odsuwano myślenie typu Heraklita. Jednak paradygmat naszej kultury jest radykalnie inny niż ten starożytności i w wysokim stopniu kopiującego ją średniowiecza. Po podporządkowaniu sobie energii świata w niewyobrażalnym w przeszłości stopniu człowiek nowożytny mógł się zwrócić ku sobie samemu i w sobie, tak bardzo uwarunkowanym, zależnym i zmiennym, odkryć największy cud, największą doskonałość kosmosu. Zrozumiał też, jak bardzo zmienny jest jego świat, jak wszystko w kosmosie, łącznie z nim samym, podlega prawom wszechobecnej i wszechogarniającej ewolucji oraz jest jej rezultatem. Nie ma powrotu do czasu przed Darwinem i Einsteinem. To głównie dlatego dominującą pozycję zdobywa sobie myślenie, w którym do doskonałości należy zmienność. Co więcej, jest jej istotą. Myślenie typu Hegla czy Whiteheada. W oczywisty sposób stojące w sprzeczności z myśleniem Arystotelesa. Podobne wnioski wynikają z nowożytnego skoncentrowania się na człowieku. W całej, tak dobrze właśnie poprzez dzieje, uświadomionej relatywności i niepewności naszego poznania, człowiek wydaje się być szczególnie uprzywilejowanym punktem początku filozofii, sposobem jej uzasadniania, bo jest poznawany najbardziej bezpośrednio, a więc możliwość wystąpienia błędu wydaje się być najmniej prawdopodobna. To również on, a nie jakikolwiek byt kosmiczny, jest bezapelacyjnie najwyższym ontologicznie i duchowo bytem tego świata. Również dlatego to od niego warto zaczynać poznanie, aby od początku być na właściwej płaszczyźnie i poziomie, posługiwać się adekwatnymi pojęciami, co w przypadku innego punktu wyjścia może być niemożliwe. Może grozić próbą opisywania aktora jedynie przy pomocy pojęć odkrytych na terenie sceny. Może zamknąć drogę do adekwatnego opisu najważniejszej rzeczywistości. Jest to charakterystyczne dla obu najważniejszych źródłowych nurtów filozofii nowożytnej, będących wzorem dla wszelkiego filozofowania, dla szeroko pojętych idealizmu niemieckiego i empiryzmu brytyjskiego. Filozofia niemiecka w większości jest rozwijana przy pomocy metody transcendentalnej i fenomenologicznej, a więc metod biorących za punkt wyjścia, nieraz najbardziej subtelną i wyrafinowaną, analizę świadomości człowieka. Pewną syntezą tych metod jest hermeneutyka, służąca do badania podstawowego dzieła człowieka, jego wypowiedzi utrwalonej w tekście. Kiedy ta filozofia odgrywa ograniczenia i niebezpieczeństwa wynikające ze zbytniego skupienia się na introspekcji ja, skierowuje się do innego podmiotu, do ty, tworząc filozofię dialogu. Jeżeli gdzieś szuka inspiracji, to znowu w dziełach człowieka, przede wszystkim w sztuce i szeroko rozumianej humanistyce. Kosmos odgrywa w tej filozofii rolę raczej podporządkowaną. Bywa nieistotny, jak łańcuch gór na horyzoncie podczas rozmowy na spacerze, czasami nawet jakby w ogóle nie istniał. Ta jednostronność w naturalny, spontaniczny sposób uzupełniana zostaje przez empiryzm brytyjski, który dokładnie na odwrót inspiruje się naukami przyrodniczymi i ich prawdą o kosmosie, ale ostatecznie też skupia się na dziełach człowieka, nauce i języku. Faktycznie od nich zaczyna i często na nich kończy. Szczególnie wyraźnie widać to w kręgu neopozytywizmu wiedeńskiego czy filozofii analitycznej. Na gruncie takich filozofii kwestię istnienia Boga uważa się za nierozstrzygalną, najczęściej, albo wprost rozstrzyga się negatywnie. Jeżeli jednak dla do końca niejasnych powodów istnienie to w ogóle się uznaje, to cechy przypisywane absolutowi są jak najdalsze od klasycznie rozumianej niezmienności. Koncepcje, czy to z jednej strony Whiteheada, Hartshorna i Swinburna, czy z drugiej Marcela, Levinasa, Mariona, mówią same za siebie. Stawanie się jest najbardziej pierwotnym aspektem rzeczywistości. Proces zastępuje substancję. Dotyczy to tak samo i przede wszystkim Boga, który będąc źródłem istnienia wyłącznie tak zmiennych bytów, sam przede wszystkim także okazuje się być bytem historycznym, podległym czasowi. Jest to Bóg, który nadaje egzystencji człowieka to, czego w gruncie rzeczy najbardziej potrzebuje – sensu. Arystoteles szukał ostatecznie wyjaśnienia. Uprawiał metafizykę jako przedłużenie przyrodoznawstwa i dlatego też nawet jego Bóg jest integralną częścią natury, ukoronowaniem jego ówczesnej wiedzy przyrodniczej i kosmologicznej. Tymczasem obok wyjaśnienia jeszcze bardziej potrzebujemy zrozumienia całościowego sensu, bez którego nie jest możliwy żaden sens cząstkowy. To właśnie dlatego potrzebujemy metafizyki uprawianej jako metaantropologia, Wtedy też łatwiej możemy zrozumieć, że jakiekolwiek poznanie Boga nie ma służyć jakiemuś intelektualnemu, chociażby wzięciu go w posiadanie, ale egzystencjalnemu oddaniu mu w posiadanie siebie samego. Część druga, inspiracje biblijne. Ten paradygmat wydaje się jak najbardziej uzasadniać także na nowo odkrywana Biblia, w horyzoncie właśnie takiej, skoncentrowanej na zmianie kultury. Rozumienie zawsze w całej rozciągłości jest uwarunkowane przed rozumieniem. Zmiana horyzontu rozumienia zmienia rozumienie wszystkiego w jego obrębie. Także objawienie podlega tej żelaznej regule hermeneutyki. To można dobrze obserwować w rozwoju teologii. Właściwie z reguły istotne zmiany w niej dokonują się z powodu zmiany horyzontu kultury, a nie z powodu wewnętrznych, głębszych analiz. To dlatego Bóg starożytnych i konsekwentnie średniowiecznych filozofów jest tak odległy od Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, od Boga Chrystusa przede wszystkim. Przy tym nie powinno się nie dostrzegać wpływu teologii na filozofię. Przecież trudno rozstrzygnąć, czy w tyglu kultury europejskiej bardziej schellenizowało się chrześcijaństwo, czy schrystianizowała Hellada. Jakże o Bogu Starego Testamentu, tak bardzo współczującym z narodem wybranym, tak bardzo zaangażowanym w jego los, można mówić, że jest doskonale niezmienny? A więc co? Doskonale nieczuły? Doskonale obojętny? Czy creatio ex nihilo może nic w nim nie zmieniać? Czy tak wszechpotężna akcja, jak stworzenie świata, może pozostawiać bez reakcji wobec niego? Czy w przyczynie wywołującej taki skutek, jakim jest cały kosmos, a może nieskończenie wiele kosmosów, mogą nie powstać jakiekolwiek zmiany? A czy próba dialogu z doskonale niezmiennym Stwórcą miałaby jakikolwiek sens, skoro niezmienny nic sobie zmienić nie może? Po co byłaby jakakolwiek modlitwa? Te wszystkie trudności są podnoszone do kwadratu i więcej przez objawienie Nowego Testamentu, przez centralne tezy chrześcijańskiej wiary właśnie. Czy da się pomyśleć, że trzy największe tajemnice chrześcijaństwa, wewnętrzne życie Trójcy Przenajświętszej, wcielenie i udzielenie łaski, możliwe są w przypadku doskonale niezmiennego Boga? Czy nie jest to sprzeczność na każdym poziomie sformułowania? Więcej, czy nie jest to bluźnierstwo? Jak pisze największy teolog protestancki XX wieku, Karl Barth, kim jest Bóg i co jest boskie, mamy się uczyć tam, gdzie Bóg objawił samego siebie i tym samym swoją naturę, istotę boskości. Powinniśmy wtedy, zamiast w wyrafinowany sposób mówić o sprzeczności albo rysie w istocie Boga, nauczyć się na nowo, skorygować nasze wyobrażenia o niej, całkiem od nowa je ukonstytuować, o wiele bardziej uwzględniając, iż czyni on coś takiego. Nasz pogląd, mówi dalej Barth, że Bóg może albo wolno mu być całkowicie tylko w absolutnym przeciwieństwie do wszystkiego, co relatywne, całkowicie tylko nieskończonym przy wykluczeniu wszelkiej nieskończoności, całkowicie tylko wysokości w przeciwieństwie do wszelkiej niskości, całkowicie tylko działając w przeciwieństwie do wszelkiego odczuwania, całkiem tylko nieporuszony w przeciwieństwie do wszelkich pokus, całkiem tylko transcendentny w przeciwieństwie do wszelkiej immanencji, i jeszcze tak, całkowicie tylko boski, w przeciwieństwie do wszystkiego, co ludzkie. Krótko, być tylko tym albo tamtym całkiem innym. Te nasze mniemania są przez to mianowicie, że Bóg w Jezusie Chrystusie faktycznie właśnie takim jest i to czyni nie do utrzymania, pomylone i pogańskie. Według Bartha do Boga nie prowadzi żadna droga naturalnej analogii. Co więcej, Jako taka jest ona właściwie wynalazkiem antychrysta, zniekształcającym wiarę. Analogię bytu stanowiącą podstawę metafizyki i drogi do Boga Barth uważa za właściwie jedyną przeszkodę rozdzielającą protestantyzm i katolicyzm. O Bogu możemy wiedzieć to tylko, co sam nam o sobie objawi. Życie Jezusa Chrystusa pomiędzy Jego narodzinami i śmiercią nie jest jakimś podporządkowanym epizodem egzystencji Boga, ale jest jej najpełniejszym objawieniem. Wszystko w nim musi być przyjęte z najwyższą powagą i odpowiedzialnością. Inne postępowanie mogłoby łatwo oznaczać stawianie myśli ludzkiej, choćby jej tworzącej najbardziej same w sobie wysublimowane konstrukcje filozoficzne, ponad Słowo Boże. To przekonanie chętnie podejmują inni teologowie, zwłaszcza protestanci. W oparciu o filozofię procesu tworzą teologię procesu, w oparciu o filozofię hegelowską czynią z dialektyki kluczowe narzędzie rozumienia Boga. Najbardziej znany pośród nich Eberhard Jüngel w ogóle za kluczowe dla rozumienia Boga uważa dialektykę krzyża i zmartwychwstania Chrystusa. Na terenie Polski jego poglądy reprezentuje ksiądz profesor Węcławski, najbardziej znaczący teolog polski średniego pokolenia. Współczesna teologia nie waha się nawet mówić o cierpieniu w Bogu. Przecież argumentuje się, że do istoty miłości należy troska o los umiłowanej osoby. Dlatego miłość zawsze do pewnego stopnia uzależnia od niej. Jej dobre osiągnięcia, przede wszystkim moralne, czyli wierność własnemu sumieniu, radują osobę autentycznie ją miłującą. Jej zło i porażki, także przede wszystkim moralne, czyli niewierność własnemu sumieniu, są źródłem smutku, cierpienia, mogącego prowadzić nawet do choroby psychicznej, jak u matek, które w tragicznych okolicznościach straciły swoje dzieci. Zdolność do współczucia jest właśnie doskonałością. Ten jest większym człowiekiem, kto jest bardziej wrażliwy na radości i cierpienia sióstr i braci, kto bardziej z nimi współczuje, nawet jeżeli go to wiele kosztuje. To jest właśnie doskonałość człowieka, najwyższego z istniejących kosmosu. A nie doskonałość skały, która tym bardziej jest użyteczna i w tym sensie doskonała, im bardziej twarda, im bardziej niepodatna na wszelkie zewnętrzne wpływy, obojętna wobec nich, z ideałem diamentu na szczycie. Jednak Bogu trzeba przypisać, oczywiście zawsze analogicznie, typ doskonałości bytu najwyższego, a nie najniższego. Doskonałość subtelnego ludzkiego serca, a nie diamentu. Dlatego nie tylko można, ale powinno się mówić o cierpieniu w Bogu, który jest miłością, który jest wspólnotą trzech miłujących się osób. Szczególnie dotyczy to cierpienia wywołanego pasją Chrystusa oraz wszelkim wielkim ludzkim cierpieniem. Czy również wobec krzyża Bóg pozostaje niezmienny? W tym myśleniu mamy pełne prawo, wbrew protestantyzmowi Bartha, ale zgodnie z tradycją katolicką, posługiwać się pewną dozą analogii oraz antropomorfizmu. I to nie tylko dla racji ściśle chrześcijańskich, ale także ogólnie monoteistycznie kreacjonistycznych. Jeżeli wierzymy, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na obraz Boży, to człowiek jest teomorficzny. Z obrazu możemy wnioskować o oryginale, zwłaszcza gdy jest autoportretem takiego mistrza. Możemy przyjąć, że konsekwentnie on sam jest do pewnego stopnia antropomorficzny. Człowiek może odbywać po liniach metafizycznych relacji stwórczych odwrotną drogę poznawczą, od stworzenia do stwórcy. Ganz andere, całkiem inne, są tylko istnienie i nicość. Tylko one nie mają ze sobą rzeczywiście nic wspólnego. Wszyscy inni i wszystko inne, poza tym może być najwyżej radykalnie różne. Przy całej różnicy ontologicznego sposobu bytowania, jeżeli Bóg istnieje i człowiek istnieje, to mają na mocy właśnie tego istnienia coś wspólnego ze sobą, co może zostać odkryte przez filozofię. To również dlatego o doskonałościach absolutu trzeba wnioskować na wzór doskonałości człowieka. Część trzecia. Zastrzeżenia wobec średniowiecznej argumentacji. W kontekście takiej kultury filozoficznej i teologicznej o wiele łatwiej jest dostrzec braki w argumentacji świętego Tomasza. Można uznać, że w Bogu nie zachodzi żadna zmiana realna, kiedy Tomasz zaczyna się do Niego modlić, czyli podejmuje z Nim dialog, i kiedy tę modlitwę kończy. Zmiana zachodzi jedynie w Tomaszu. Jeżeli jednak, poza pożytkami płynącymi z autosugestii, jego modlitwa ma mieć jakikolwiek sens, to musi istnieć ewentualność, że przynajmniej niekiedy, zapewne po spełnieniu szeregu dodatkowych warunków, można liczyć na jakąś Bożą reakcję. W niezmiennym Bogu może ona zachodzić jedynie wtedy, gdy On odwiecznie wie, że w określonym momencie czasu Tomasz będzie właśnie tak się modlił i taki, a nie inny będzie całościowy kontekst jego modlitwy. Należą do niego jego wolny sposób decydowania i działania, a także tysiąc i więcej okoliczności uwarunkowań jego życia, a więc również wolne decyzje wielu ludzi oraz tych decyzje konsekwencje. Tylko wtedy Bóg może idealnie dobrać sposób interwencji w świecie, mogący także polegać jedynie na interwencji w świadomości Tomasza, który doskonale odpowiada jego wolnej woli poruszonej modlitwą człowieka. Jednak taki odwiecznie i na zawsze uporządkowany byt wydaje się pozbawiony wszelkiego życia, wszelkiej autentycznej interakcji z żywymi osobami. Ponadto trudno tutaj o dostrzeżenie w Bogu jakiejś wolności. Jeżeli wszystko już odwiecznie jest zamierzone i ustalone, to nie istnieje możliwość żadnej zmiany wcześniejszej Bożej decyzji, żeby nie wiem jak człowiek się modlił. A więc nie ma wolności, chyba że próbowalibyśmy ją rozumieć w jakiś niezwykle daleki, analogiczny sposób, zaprzeczający w końcu jego istocie. Problemu tego nie rozwiązuje stwierdzenie, że relacja pomiędzy światem i Bogiem nie jest realna, ale jedynie myślowa. Niejako z daleka czuć tutaj pewną sztuczność rozwiązania. Z jednej strony świat do samego rdzenia, dna swojego istnienia, jest arcyrealnie zależny od Stwórcy. Z drugiej strony ta zależność miałaby nie mieć dla niego żadnych skutków. Dotyczy to również samego wydarzenia wcielenia. Także ono miałoby nie być realizacją żadnej potencji w Bogu, bo przecież żadnej w Nim nie ma. I także ono nie oznaczałoby żadnej realnej relacji, co wydaje się być już tylko czystym absurdem sztucznej konstrukcji myślowej, mającej pozornie rozwiązać problem, a w istocie go pogłębiającej. Pewna zasłona słowna przed pozostającym problemem. Na określenie bezczasowej wieczności Boga Tomasz posługuje się klasyczną definicją Boecjusza. Wieczność jest całym naraz i doskonałym posiadaniem bezkresnego życia. Wieczność nie jest więc istnieniem, trwaniem bez kresu i bez początku, jak mógłby istnieć świat stworzony przez Boga razem ze swoim czasem. Wieczność to istnienie całe naraz, a nie jego realizacja przez skończone punkty czasowe, choćby i przez nieskończoną ich ilość. Bóg jest we wszystkich momentach czasu świata podobnie, jak jest w każdym jego miejscu. Dlatego może poznawać wolne działania człowieka i na nie reagować, nie naruszając jego wolności. Tak można rozumieć pozaczasowość Boga wynikającą z Jego niezmienności. Jednak szereg teologów protestanckich, na przykład Barth, Tillich, Jungel, a za nimi Swinburne, sądzi, że tak jak teza o całkowitej niezmienności Boga nawet na terenie chrześcijaństwa jest nie do utrzymania i nie jest mu nawet potrzebna, a raczej szkodliwa, podobnie teza o Jego bezczasowości. Sama bezczasowość nie musi być logicznym następstwem niezmienności, nawet gdyby ona faktycznie zachodziła. Przecież coś niezmiennego mogłoby istnieć w czasie, pozostając w każdym jego momencie takie samo. Bezczasowość Boga nie jest również konieczna do pogodzenia wszechwiedzy Boga z wolnością człowieka. Wystarczy uznać, że ta wszechwiedza dotyczy tylko tego, co jest i było, natomiast nie obejmuje przyszłości zależnej od wolnych decyzji człowieka. Wiedza o nich nie jest dostępna nawet Bogu, bo one jeszcze nie zaistniały, a ich kształt zależy jedynie od woli człowieka suwerennej nawet wobec swego Stwórcy, z jego postanowienia. Zwodnicze może być również odwoływanie się w tym kontekście do prostoty Boga wykluczającej wszelką zmianę. Czy może grozić przywoływanie nieaktualnego paradygmatu filozoficznego, pokazuje przykład Scipiona Cariamonte, który w XVI wieku usiłował zanegować teorię Kopernika, argumentując, że wymagałaby ona uznania, że Ziemia wykonuje na swojej orbicie ruchy aż trzech różnych rodzajów, co jest dla niej jako ciała prostego metafizycznie niemożliwe. Można dalej spokojnie pomyśleć, że wszechmocny absolut istnieje w czasie, ale nie oznacza to dla niego tak niemiłych dla nas konsekwencji, jak starzenie się, chorowanie, umieranie i śmierć. Jako wszechmocny, choć ograniczony czasem, może w dowolnym momencie spowodować stany rzeczy i wywołać sobie przeżycia, których zapragnie, które mu odpowiadają i które w dowolnie wysokim stopniu są podobne do tych z przeszłości, a także je przewyższają. W granicach możliwości metafizycznych i logicznych nic więc nie traci na istnieniu w czasie. To odrzucenie bezczasowości Boga pomaga też uniknąć szeregu innych trudności. Należy do nich konieczność rozumienia pojęć odnoszonych do Boga w sensie tak bardzo analogicznym, że właściwie wydaje się, iż zaczynają one tracić wszelką treść. Tak jest z pojęciem jednoczesności widzenia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, czy z pojęciem pozaczasowej przyczynowości wobec wydarzeń, które mają miejsce w czasie i nawzajem na siebie oddziałują. W ten sposób unika się konieczności wprowadzenia kolejnych teorii ad hoc, koniecznych dla podtrzymania tak bardzo kwestionowanej teorii podstawowej. Tak przede wszystkim unika się widocznego rozdarcia, a nawet sprzeczności pomiędzy Bogiem Biblii i Bogiem teizmu klasycznego. Na koniec chcę stwierdzić, że dla mnie samego racje te nie wydają się wystarczająco przekonywujące, ale częściowym zadaniem postawionym przede mną było sformułowanie argumentów typu videtur quod non. Jedno z pytań, które trzeba tutaj postawić i które może prowadzić dalej w ramach argumentacji sed contra, którą przedstawi ojciec profesor, jest następujące. Jakie racje uzasadniają przekonanie, że temu tak bardzo podległemu prawom czasu i współcierpiącemu absolutowi nie grozi duchowe załamanie albo nawet i unicestwienie wobec ogromu jego wiedzy oraz doświadczenia w obszarze zła oraz cierpienia świata? Czy przypadkiem coś takiego już nie nastąpiło? Dziękuję.